Słuchasz Radia Akson. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w cyklu Prawo bliżej Ciebie. Ostatnio coraz więcej słyszymy o sytuacjach prawnych związanych z nieletnimi, młodzieżą, a nawet dziećmi. Niestety coraz więcej słychać o różnego rodzaju wybrykach i hejtowaniu na internecie, które się potem przenosi do takiego życia prawdziwego. No, ostatnio chyba cała opinia publiczna była zbulwersowana wiadomością, że 13- i 15-letnie dziewczynki pobiły, a wcześniej poniżały swoją 14-letnią koleżankę. I żeby to był jeden przypadek, to jeszcze. Ale takich sytuacji jest niestety coraz więcej. Dlatego dzisiaj postanowiłem powiedzieć o sytuacji prawnej małoletnich i nieletnich. Specjalnie Państwu odróżniam pojęcie małoletniego i nieletniego, ponieważ w systemie prawnym jest to dość jednoznacznie wyodrębnione. A zatem o małoletnim mówimy o takiej osobie, która nie ukończyła 18 roku życia i jest podmiotem prawa cywilnego w bardzo szerokim pojęciu tego zagadnienia, a więc prawa rodzinnego, prawa zobowiązaniowego, prawa spadkowego, a nawet prawa pracy. Natomiast o nieletnim mówimy w systemie prawa karnego. I jest to istotna bardzo różnica, ponieważ odpowiedzialność karna jak dorosłego zaczyna się nie od 18, ale od 17 roku życia. A w szczególnych przypadkach, a więc takich, gdzie dotyczy to zbrodni, na przykład zbrodni zabójstwa, zbrodni zgwałcenia, odpowiedzialność karna zaczyna się od lat 16. A co się dzieje wcześniej? Bo jak wam powiedziałem na wstępie, w tej chwili już 13, 14, 15-latkowie dokonują różnego rodzaju wybryków. A zatem, jeżeli jesteśmy na gruncie prawa karnego, to jeśli mówimy o odpowiedzialności prawnej nieletnich, to mamy do czynienia z ustawą w systemie prawa karnego o nieletnich. I ustawa mówi tak, że nieletni do 13 roku życia w ogóle karnie nie odpowiada. Czyli jeżeli taki nastolatek do 13 roku życia coś nabroi, to jest jedynie odpowiedzialność rodziców i postępowanie może toczyć się przed sądem rodzinnym, ale w trybie opiekuńczym. Natomiast jeżeli taki nastolatek ma ukończone lat 13 do lat 17 i coś tam nabroi, to przede wszystkim psycholog, pedagog badają takiego nieletniego pod kątem, jaki jest stan jego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i wówczas mówimy, czy taki nieletni działał z pełnym rozeznaniem, czy też tylko częściowym. Jest to bardzo istotne, ponieważ taki nieletni, który nabroi między 13 a 17 rokiem życia, odpowiada karnie w tym sensie, że przed sądem rodzinnym opiekuńczym, ale w trybie przepisów o odpowiedzialności nieletnich. I sąd normalnie przeprowadza postępowanie karne, czyli ustala stan faktyczny, czy taki małoletni jest winny, czy niewinny, a jeżeli tak, to może zastosować odpowiednie środki. I te środki są od najłagodniejszego do najsurowszego takie, że może być to odpowiedzialny dozór rodziców, dozór kuratora sądowego, a następnie zakład wychowawczy, i na samym końcu zakład poprawczy, zwany popularnie poprawczakiem. Od razu Państwu powiem, że jeżeli sąd stosuje ten najsurowszy środek w postaci zakładu poprawczego, to nigdy nie orzeka, na jak długo jest stosowany, tylko może być to do 18 lub do 21 roku życia, w zależności jak postępuje resocjalizacja. Najczęściej stosowanym środkiem jest albo dozór rodziców, jeżeli występek miał jakiś jednorazowy charakter albo łagodny, a następnie dozór kuratora. No i system kurateli znany jest od wielu dziesiątek lat. Są specjalne uregulowania o kuratorach dla nieletnich i taki kurator jest coś w rodzaju jakby dodatkowym wychowawcą dla takiego nieletniego. On go po prostu kontroluje, sprawdza, przeprowadza z nim rozmowy, odwiedza rodziców, odwiedza szkołę. Jakby taki trzeci dodatkowy opiekun i taki kurator, który sprawuje dozór, co kilka miesięcy, z reguły co pół roku, przedstawia sądowi sprawozdania ze swojej kurateli, gdzie pisze, czy sytuacja nieletniego się poprawiła, czy się pogorszyła, czy może nie ma żadnej zmiany. Jest to potrzebne dlatego, że sąd rodzinny działający jako sąd opiekuńczy może zmieniać te zastosowane środki wychowawcze w zależności od tego, czy następuje poprawa w zachowaniu takiego nieletniego.
Prawo bliżej ciebie.
Teraz przejdźmy do systemu prawa cywilnego, które jakby w większym zakresie sytuuje takiego małoletniego. Bo muszę Państwu powiedzieć, że człowiek od samego urodzenia ma tak zwaną zdolność prawną, czyli może być podmiotem praw i obowiązków w systemie prawa cywilnego. A na język polski jak to wygląda? No, będąc nawet małym dzieckiem, można być spadkobiercą, można otrzymać jakąś darowiznę, a jeżeli małoletni jest właścicielem wskutek takiej darowizny, jakiejś nieruchomości, to może ją sprzedać, oczywiście pod pewnymi warunkami. Jako ciekawostkę Państwu powiem, że także osoba poczęta, a jeszcze nieurodzona, która się nazywa nas citulus, ma również pewne prawa, bo jeżeli na przykład ojciec dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego umrze, a dziecko urodzi się żywe, to już się przyjmuje, że dziedziczy prawa majątkowe po swoim ojcu. Prawda, że to jest niezwykle ciekawe. Teraz, osoba małoletnia musi się z czegoś utrzymywać, a więc takie dziecko ma prawo do alimentacji ze strony obojga rodziców. Jeżeli jeden rodzic, z reguły jest to mężczyzna, nie łoży na utrzymanie swojego dziecka, to taki małoletni występuje do sądu, ale nie ma jeszcze zdolności do czynności prawnych, ma tylko zdolność prawną i musi być reprezentowany przez ustawowego przedstawiciela. Najczęściej jest to matka lub ojciec, jeżeli alimentów nie płaci matka. I wtedy powodem w sprawie rodzinnej jest małoletni, obowiązkowo reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego. I tutaj taka uwaga, jeśli alimenty są zasądzone, a taki małoletni uzyskuje 18 rok życia, to potem przedłużenie, podwyższenie czy zmniejszenie tych alimentów musi się odbywać już wskutek własnej inicjatywy tej osoby, która ukończyła 18 rok życia, bo ma wówczas pełną zdolność do czynności prawnych, gdyż jest osobą dorosłą. Tak więc maturzyści albo studenci, którzy chcieliby dostać podwyższone alimenty od swoich rodziców, sami muszą wystąpić do sądu rodzinnego z takim właśnie powództwem. Mówiłem Państwu wcześniej, że osoba małoletnia może być podmiotem przyjęcia darowizny. Ale o jakie to szczególne warunki mowa, o którym Wam wcześniej sygnalizowałem? Otóż, jeśli ktokolwiek chciałby obdarować małoletniego jakąś rzeczą o wysokiej wartości, powiedzmy nieruchomością, mieszkanie, działkę, pół domu i tak dalej, to należy wystąpić o zgodę do sądu rodzinnego o przyjęcie takiej darowizny. Dlaczego? No bo sąd bada, czy taki małoletni, a właściwie czy w jego słusznie pojętym interesie będzie takie przysporzenie majątkowe. Z praktyki Państwu powiem, że właściwie nie znam przypadku, żeby sąd się nie zgodził na przyjęcie takiej darowizny. Odwrotnie jest w sytuacji takiej, kiedy taki małoletni jest właścicielem jakiejś nieruchomości, właśnie wskutek takiej darowizny albo spadkobrania i chciałby sprzedać taką nieruchomość. Na przykład 16-17-latek, który ma takie mieszkanie po ojcu, matce czy po babci, wie, że wyjeżdża na przykład z Jeleniej Góry do Wrocławia czy do Warszawy na studia i nie chce tu wracać i chciałby się takiego mieszkania pozbyć. To żeby dokonać czynności prawnej u notariusza sprzedaży takiej nieruchomości, musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Nie wystarcza zgoda jednego z rodziców. I tutaj sąd bada, czy takie wyzbycie się majątku małoletniego nie jest ze szkodą dla niego samego. I wówczas, jeśli sąd uzna, że takiej szkody nie ma, to wyrazi taką zgodę i wtedy przed notariuszem okazuje się postanowienie sądu wyrażającego zgodę na zbycie takiej nieruchomości. Mówiłem wam także, że taki małoletni, czyli dziecko, może być spadkobiercą. Często bywa bowiem tak, no może nie często, ale zdarza się, że z jakiegoś powodu rodzic zbyt wcześnie obumiera i pozostawia dzieci w wieku kilkunastu lat. I takie dzieci są spadkobiercami ustawowymi, czyli zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dziedziczą. I teraz jeśli by nastąpił jakiś podział majątku spadkowego, a w grę wchodzą nieruchomości, to także taki małoletni musi być reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego. Dziecko może być także adresatem testamentu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czy to rodzic, czy to babcia lub dziadek, czy jakiś dalszy krewny sporządził testament, w którym swój majątek przekaże takiemu małoletniemu, nawet jeśli jest to bardzo maleńkie dziecko. I wtedy nie ma potrzeby udawania się do sądu rodzinnego o zgodę na przyjęcie takiego testamentu, ponieważ testament jest rozrządzeniem na wypadek śmierci i dopiero przywodzi skutki, kiedy taka śmierć nastąpi. Może być przecież tak, że ktoś napisze testament na małoletniego, który ma kilka czy kilkanaście lat, ale ten spadkodawca będzie jeszcze żył kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I w momencie, kiedy obumrze, no to ten małoletni spadkobierca staje się już dorosłym i wtedy nie ma już żadnego problemu ani z przyjęciem spadku, ani z podziałem takiego spadku, jeśli nawet w grę wchodzi jakaś nieruchomość. Tak więc, jak Państwo widzicie, małoletni i nieletni mają swoje miejsce w naszym systemie prawnym, tylko trzeba wyraźnie odróżnić ten system karny od systemu cywilnego, zwłaszcza, że system cywilny jest o wiele bardziej rozbudowany od karnego. W razie jakichś wątpliwości, a takie się mogą Państwu nasunąć w życiu codziennym, przypominam, że w naszym KSON-ie przez cały tydzień udzielamy porad telefonicznych w zakresie różnego rodzaju pytań prawnych. Zapraszam Państwa do skorzystania. Dziękuję za wysłuchanie mojej audycji. Zapraszam na następną z tego cyklu. Przez radio mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej ciebie.
Słuchasz radia KSON. Słuchaj nas.